Moi drodzy, chciałbym, żebyśmy otworzyli Boże Słowo z Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, wiersz 4. Kiedy otworzycie 4 rozdział Łukasza, czy 4 rozdział Ewangelii Mateusza, to natraficie na te same opisy wydarzeń. Każdy z ewangelistów troszeczkę może inaczej to oddaje, ale razem tworzą taki wspaniały obraz, taki wspaniały przekaz. W każdym razie w tym 4 wierszu jest napisane: a Jezus mu odpowiedział, napisano, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Łukasz tak właśnie bardzo zwięźle to słowo, tą wypowiedź Pana Jezusa tutaj przekazuje, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Chciałbym dzisiaj mówić o prawdziwym chlebie. Kiedy są święta, to jak mówię, no staramy się o to, żeby te nasze stoły były pełne, prawda, żeby wszystkiego było pod dostatkiem. Dzisiaj może już nie tak za bardzo sobie to cenimy, bo wszystko idzie łatwo i prosto dostać, jeżeli oczywiście ma się środki finansowe. Ale z drugiej strony ciągle musimy sobie uświadamiać, że to w tym wszystkim nie o to chodzi. Moi drodzy, wiemy, że chleb jest niezbędny do życia. Właściwie nie da się żyć bez chleba, mówię tak w cudzysłowie, bo człowiek potrzebuje tego codziennego chleba, każdy z nas potrzebuje. I był czas w życiu ludzi, że kromka chleba ratowała czyjeś życie. I ludzie za kromkę chleba czasami oddawali życie. Bo nie było chleba, bo było trudno o ten codzienny chleb. I wielu ludzi zginęło za chleb, za kromkę chleba. Chleb jest życiem i symbolem życia. Jest symbolem, kiedy mówię chleb, to chcę, żebyśmy też pomyśleli, że on reprezentuje to wszystko, co tobie i mnie jest niezbędne do życia. Kiedy modlimy się, daj nam chleba, tego codziennego, tego powszedniego, to mamy na myśli nie tylko kromkę chleba, daj nam to, Panie, co jest potrzebne do życia, czego potrzebujemy na dzisiaj, abyśmy mogli normalnie żyć. Chleb jest tak ważny. Ta codzienność jest tak ważna w oczach Boga, że nawet Pan Jezus mówi, gdy się modlicie, to mówcie, proście, mówcie do Boga, daj nam chleba powszedniego. A więc nie ma tutaj oporów ze strony Boga i nie powinno być oporów z naszej strony, aby przychodzić do Boga i powiedzieć, Boże, daj mi pracę. Boże, daj mi możliwości, abym mógł zapracować na chleb. Abym miał z czego utrzymać rodzinę, abym mógł normalnie żyć. I muszę wam powiedzieć, jestem przekonany z Bożego Słowa, że kto jak kto, ale Bóg chce dawać nam codziennego chleba. Kto jak kto, ale Bóg jest zainteresowany tym, abyś ty i ja, abyśmy mieli ten chleb codziennie na swoim stole i mogli żyć. Wierzę, że nasz Bóg interesuje się dosłownie wszystkim odnośnie naszego życia. Wierzę w oparciu o Boże Słowo, że Jego interesuje absolutnie wszystko, skoro On mówi, że nawet liczy włosy na naszej głowie. A jeżeli On zna liczbę włosów na twojej i na mojej głowie, to cóż może być jeszcze mniej ważnego? A jednak ani jeden wróbel, ani jeden włos nie spadnie z naszej głowy bez Jego wiedzy. Tak więc nie jest złą rzeczą, wręcz właściwą rzeczą jest, kiedy masz takie zaufanie do Boga, taką świadomość Boga, że możesz do Niego przyjść w każdej sprawie swojego życia i prosić Go, aby On zaspokoił wszelką twoją potrzebę, dał ci ten codzienny chleb, abyś nie musiał patrzeć, że ktoś po prostu cierpi głód. Kochani, kiedy Jezus zaczął usługiwanie, albo kiedy szedł nad Jeziorem Galilejskim i usiadł gdzieś tam na górze, a Biblia mówi, że tłum ludzi podążał za nim. Samych mężczyzn było 5 tysięcy. Czyli jak mówimy, mogło tam być około 20 tysięcy ludzi, mężczyzn, kobiet i dzieci. I kiedy Jezus mówił długo, oni tam go słuchali cały dzień. Nie tak jak w niektórych zborach, kaznodzieja mówi pół godziny i wszyscy, wiecie, nawet słyszałem w niektórych zborach, nie w Polsce, na Zachodzie, już niektórzy są oburzeni, wstają, mówią, mój czas już się skończył, ja wychodzę. Oby kiedyś nie było tak, że to Pan wyjdzie, a oni zostaną. Że drzwi zostaną zamknięte, a oni zostaną, bo nie mieli czasu, aby służyć Bogu w nabożeństwie swoimi modlitwami, chwałą, słuchaniem słowa i wdzięcznością. Oby nie było tak, że Pan powie, nie znam was. Tak więc ci ludzie słuchali Pana Jezusa. On długo przemawiał i zwróćcie uwagę, Jezus sam mówi, oni są głodni. Nie mają chleba. Oni cały dzień słuchają mojego słowa, cały dzień są zgromadzeni tutaj, jeszcze nic nie jedli, co damy im jeść? I znamy odpowiedzi apostołów. Jeden mówi, 200 denarów nie starczy. Ale inny mówi, jest tu taki mały chłopczyk, tam jest powiedziane chłopiec, jest tu chłopiec, który ma 5 chlebków i 2 ryby. Wyobraźcie sobie, dostał, nie wiem, śniadanie czy obiad od mamy. 5 chlebków. Jakież to były chlebki? Trochę mąki zmieszanej z wodą i upieczone na ogniu i to był chleb. A Biblia mówi, że kiedy Jezus wziął to mało, pobłogosławił i zaczął rozdawać ludziom, którzy tym 20 tysiącom, to Biblia mówi, że oni się najedli. I zostało jeszcze 12 koszów okruchów. Oni się najedli, nikt nie był głodny. Halleluja. Kochani, Bóg troszczy się o twój i mój codzienny chleb. On chce dawać nam to, co jest niezbędne do naszego fizycznego życia. Dlatego nigdy nie wątp i nigdy nie myśl, po co ja będę Bogu zawracał głowę moimi małymi, codziennymi sprawami. Wiecie, że spotkałem nieraz ludzi, którzy mówią, Bóg jest zbyt wielki i zbyt daleko, a ja jestem zbyt mały i moja sprawa jest tak nieważna, po co mu zawracać głowę? Ale przecież Bóg stworzył nas do społeczności z sobą, do relacji z sobą. Bóg chce, żebyśmy przed Nim otwierali nasze serca i mówili Mu absolutnie o wszystkim, czego potrzebujemy, czego nam brak. Wczoraj poszukałem szybciutko i wybaczcie, że zrobię wam taki dyskomfort w okresie świątecznym, kiedy może mamy wszystkiego pod dostatkiem w domu. Masz takie ciasto, takie mięso i takie, taką rybę i taką. Kochani, obecnie na świecie około 820 milionów ludzi cierpi głód. Co 5 sekund na świecie umiera jedno dziecko z powodu głodu. Dziennie jest to ponad 17 tysięcy. A rocznie jest to ponad 6 milionów ludzi umiera z głodu. Dlatego nie jest rzeczą nieistotną, kiedy ty i ja jesteśmy pełni wdzięczności Bogu, że mamy ten codzienny chleb. że nie musisz patrzeć, że twoje dziecko umiera z głodu, że nie musisz patrzeć na to, że nie masz środków, że Bóg daje ci pracę, Bóg daje ci siłę, Bóg daje ci talenty i zdolności, abyś miał za co żyć, abyś miał na chleb. Moi drodzy, kiedy Bóg wyprowadził Izraela, oni nie mieli możliwości siać, zbierać, bo oni byli w drodze, oni byli na pustyni. I pamiętacie, kiedy oni zaczęli narzekać i kiedy zaczęli mówić, tam w Egipcie mieliśmy dość chleba i mięsa. Otwórzcie ze mną drugą księgę, piątą księgę Mojżeszową. 8 rozdział. Tam jest napisane, że Bóg dał im chleb z nieba. Tym chlebem z nieba, wiecie, była manna. W 8 rozdziale, 3 i 4 wiersz. Zobaczmy, od 3 nawet do 5. Upokarzał cię i morzył cię głodem, ale też karmił cię manną, której nie znałeś ani ty, ani nie znali twoi ojcowie, aby dać ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje. To jest stąd ten cytat. Nie samym chlebem żyje człowiek, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg twój ćwiczy ciebie. Kochani, zwróćcie uwagę, że oni te 40 lat nie mieli w nagrodę. To nie był bonus. To był sąd. Oni z powodu niewiary, z powodu szemrania zaczęli krążyć po tej pustyni przez 40 lat, to był sąd. A jednak w tym sądzie objawiało się Boże miłosierdzie. Bo Bóg mówi tak, że dawałem wam chleb, dawałem wam mannę z nieba. Ale też mówi tak, troszczyłem się o to, żeby wasza odzież, wasze obuwie nie zniszczało. Zobaczcie, pomimo tego sądu, pomimo tego, że ci, którzy byli powyżej 20 lat, musieli umrzeć i umierali jeden po drugim na pustyni, to jednak Bóg zatroszczył się o nie tylko chleb, zatroszczył się ich odzienie, o ich odzież, o ich obuwie. Oni mieli to, co mieli, a okazało się w cudowny sposób, że to nie niszczało. Dzisiaj kupisz but, i za chwilę go wymieniasz, bo obcas odleciał, bo coś tam jest nie tak. A pokażcie mi dobre trekkingi, czy wytrzymają 40 lat, no cały czas chodzenia po trudnym terenie, jakim jest piasek, gorącz i tak dalej, a jednak Bóg zatroszczył się, że te liche, marne ich na rzemykach sandały, czy jakie tam mieli obuwie i ta odzież, to ciągle było we właściwym stanie. Może nie ostatni krzyk młody po 40 lat. Ale to dawało im ciepło, dawało im okrycie, było dobre dla nich. A więc Bóg dał im mannę z nieba. W drugiej księdze Mojżeszowej, jeżeli możecie otworzyć, w 16 rozdziale jest właśnie opis. Oni narzekają, oni mówią, gdzie jest chleb, abyśmy się mogli najeść. I wtedy Bóg daje im chleb z nieba, manna. Jak powiedziałem, oni nie zbierali tego poprzez sianie i zbieranie. To spadało z nieba, pokrywało ziemię jak rosa. I Bóg dał im mannę, przez 40 lat dawał im mannę każdego dnia, za wyjątkiem sabatu. Bo 6 dnia Bóg dawał im podwójną porcję manny, aby zebrali na ten dzień 6 i na 7, bo 7 dzień był dniem odpoczynku. Właściwie to był dzień, w którym oni mieli szczególny czas dla rodziny, dla siebie, aby siebie błogosławić, aby się o siebie modlić, aby wyrażać wdzięczność jeden za drugiego i aby uwielbiać Boga. I w tym czasie Bóg im powiedział, nie wolno wam nic zbierać, ale Bóg mówi, ale dam wam 6 dnia podwójną porcję. Tak więc Bóg przez 40 lat dawał im w sposób cudowny ten chleb. Jak czytamy w tym 16 rozdziale, w wierszu 14, czytamy tam, a gdy warstwa rosy się podniosła, oto na powierzchni pustyni było coś drobnego, ziarnistego, drobnego, niby szron na ziemi. Oni się dziwili, co to jest. Ale okazało się, że to mogli jeść, z tego mogli robić placki, mogli się tym pożywiać. Co ciekawe, lud zbierał rano i okazało się, że Bóg powiedział, że dla każdego z was jest 1 omer, czyli 2,2 litra tej manny na każdą osobę. I pamiętacie, tam jest napisane, że jedni zebrali więcej, a drudzy zebrali mniej. Zawsze jest tak, że jeden jest sprytniejszy, drugi mniej sprytny. Ale Bóg powiedział, na każdego przypada omer. A więc ci, którzy mieli nadmiar, tak ścierali jak z bańki 2,2 litra i co było kopiate, to odkładano, a tam był ktoś, nazbierał i brakowało mu, akurat mu to pasowało. Także ten, który miał nadmiar, nie miał nadmiaru, a ten, który zebrał mniej, nie miał mniej. Każdy miał omer. Każdego dnia przez 40 lat, przez 6 dni w tygodniu, 6 dnia podwójna porcja. Co jest ciekawe, że później ta manna topniała w słońcu. W 21 wierszu czytamy, i zbierali to, co rano, każdy według swojej potrzeby, a gdy słońce grzało, topniało to. Dziwne to było. Kiedy ktoś nie za bardzo ufał Bogu. Słuchajcie, w tak prostych rzeczach Bóg testował ich wiarę i posłuszeństwo, jakim było zesłanie manny. Bóg powiedział, nie wolno wam tego zbierać na drugi dzień. Każdego dnia, kiedy rano wyjdziecie na pustynię, na pole, dostaniecie swoją porcję. Nie wolno wam tego zachowywać do jutra. Każdego dnia będziesz miał świeżą porcję chleba niebieskiego. Chleba z nieba. I nakarmisz się, ja o tobie nie zapomnę. Ale byli tacy, którzy pomyśleli, a nuż? I napisane jest w wierszu 19 i 20, w wierszu 20, ale niektórzy nie usłuchali Mojżesza i pozostawili z tego nieco do rana, lecz to pokryło się robactwem i zacuchnęło. A później jest napisane, że znowu, kiedy Bóg im powiedział, nie będziecie w sabat wychodzić, niektórzy znowu wyszli w sabat, żeby znaleźć, i Pan Bóg poczuł się dotknięty. Wiersz 28. Wiersz 27, 28. A dnia 7 wyszli niektórzy z ludu, aby zbierać, lecz nic nie znaleźli. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo będziecie się wzbraniali przestrzegać moich przykazań i moich praw. Prosta rzecz. Manna dawana jest co rano. Zasady są jasno określone, ale znajdują się ludzie, tacy jak dzisiaj, którzy nie wierzą, którzy są nieposłuszni, którzy nie ufają do końca, którzy się buntują wobec Boga i robią coś, czego Bogu nie podoba. To był test. Manna była także testem. czy będą wierzyć, czy będą ufać i czy zastosują się ściśle do tego, co Bóg mówi, kochani. A więc, kiedy Bóg mówi coś w swoim słowie, to nie myśl, że On ma jakieś takie, co innego mówi, co innego myśli. On nie jest takim jak my. A więc zostawiona na siódmy dzień, zostawiona na następny dzień, cuchnęła i pokrywała się robactwem. Manna sama w sobie była cudem. Codziennie mogli oglądać cud. Manna wyrażała, że tą Bożą troskę i miłość Boga do swego ludu. Dla każdego była ta sama miara manny. Wiecie, kiedy tak o tym rozmyślałem? Ta sama miara manny, ta sama miara Chrystusa dla ciebie i dla mnie, ten sam Chrystus dla ciebie i dla mnie. To, że każdy z nas inaczej Pana Jezusa traktuje, inaczej z Nim ma relacje, inaczej z Nim żyje. Ale każdy ma tego samego Pana, ma tą możliwość mieć, czerpać z naszego Pana Jezusa Chrystusa. Zasady jej zbierania, spożywania były testem na posłuszeństwo i zaufanie Bogu. I codziennie rano była świeża porcja. Jak jeden z psalmistów się modli, oto daj mi dzisiaj znowu rano świeży olej namaszczenia. Kochani, dobrą rzeczą jest, kiedy człowiek Boży mówi, Boże, Ty wczoraj mnie błogosławiłeś, ja wczoraj przeżywałem Twoje błogosławieństwo, ale dzisiaj jest nowy dzień i ja potrzebuję Twojego nowego błogosławieństwa, świeżego oleju, namaszczenia Duchem Świętym w moim życiu. Amen. Takie pragnienia powinny być w naszym sercu. Żydzi przez wieki nauczali, że to Mojżesz dał im chleb z nieba, manny. Pamiętacie szósty rozdział Ewangelii Jana, kiedy Jezus właśnie odnosi się do tej kwestii, do tej sytuacji i w 32 wierszu 6 rozdziału Ewangelii Jana Pan Jezus mówi, wtedy rzekł im Jezus, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Mojżesz był pośrednikiem tylko. Mojżesz był tym, którego Bóg poinstruował odnośnie tych rzeczy i przekazał słowo Pana. Moi drodzy, jednego możemy być pewni, oni jedli mannę i poumierali. Ta manna, ten codzienny chleb, który Bóg nam daje, jest dobry dla naszego ciała, ale nic nie jest w stanie uczynić dla naszego ducha i duszy. Jest niewystarczający. A Bóg ma coś dla ciebie i dla mnie dużo więcej. My musimy wiedzieć, że my jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga, że mamy udział w tym, co jest materialne i w tym, co jest duchowe. I że ten nasz wewnętrzny, duchowy człowiek, nasz duch i nasza dusza żyją na wieki, zawsze, chociaż ciało umiera. Kiedy Jezus opowiadał historię bogacza i Łazarza. Właśnie o tym mówił. To nie była jakaś wymyślona sobie historyjka. Jezus opowiada, był bogacz i Łazarz i oboje umarli. I jeden znalazł się w krainie śmierci, w krainie, w której cierpiał męki, a drugi znalazł się w miejscu, o którym Jezus mówi, to było łono Abrahama i tam doznawał pociechy. Czy wiecie, że ludzie zaraz po śmierci są rozdzielani. Duch i dusza, jednych idą do miejsca oczekiwania na sąd ostateczny i to jest miejsce, które nazywa się Hadesem i drudzy idą też na to oczekiwanie powtórnego przyjścia Pana i spotkania z Panem i zmartwychwstania ciał odkupionych i to miejsce Biblia nazywa rajem albo łonem Abrahama. Do Łotra Pan Jezus powiedział, na krzyżu, dzisiaj będziesz ze mną w raj. Paweł mówi, życiem dla mnie to jest służba, to jest usługiwanie, ale umrzeć fizycznie to być z Chrystusem. Zaraz po śmierci jest rozdzielenie. Nie myślmy, że wszyscy idą na to samo miejsce. Od momentu, kiedy Jezus umarł, kiedy poniósł śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstał i dokonał odkupienia, zbawieni idą do Bożej obecności. A ci, którzy nie uwierzyli w Jezusa, oczekują w tym strasznym miejscu, w jakim znalazł się ten bogacz. Ale co jest istotne? Oboje są świadomi siebie. Oboje są świadomi tego, co się z nimi dzieje. Oboje są świadomi tego wszystkiego. I ten jeden mówi, ja cierpię. Mówi do Abrahama, poślij, żeby Łazarz umoczył moje wargi, bo cierpię męki w tym płomieniu. Ale drugi w sposób świadomy, całkowicie pełny, doświadcza posilenia, pokrzepienia, jest w dobrym miejscu. Kochani, właśnie po to Chrystus narodził się, umarł i zmartwychwstał, aby ciebie i mnie z tego miejsca potępienia, ciemności, męki, oddzielenia wydostać. Abyś nie musiał tam iść, kiedy umrzesz, ale abyś mógł być w Jego obecności, a kiedy Jezus przyjdzie po raz drugi po Kościół, abyś mógł się przyoblec w nowe, chwalebne ciało, które jest nam darowane, które jest podobne do ciała, uwielbionego ciała Chrystusa. To jest wielkie zbawienie i wielkie odkupienie. Halleluja. To jest to, w czym ty i ja mamy udział. W każdym razie manna nie jest w stanie nam tutaj nic pomóc. Zaspokoi nasze fizyczne potrzeby, nasz fizyczny głód. Ale nie jest w stanie dać nam życia wiecznego, zbawienia wiecznego. Dlatego jest napisane, że On dał nam prawdziwy chleb z nieba, którym jest Jezus Chrystus. Albowiem chleb Boży to ten, który z nieba zstępuje i daje światu żywot. To jest ten chleb. Wasi ojcowie jedli mannę i poumierali, ale kto będzie jadł ten chleb Jezusa Chrystusa, ten będzie miał życie wieczne, będzie żył na wieki. Moi drodzy, kiedy Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek, ma na myśli ten ziemski chleb i to wszystko, co jest nam potrzebne do tej ziemskiej egzystencji. A Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Mateusz w 4 rozdziale, w 4 wierszu dodaje do tego, co Łukasz już w tym momencie skończył, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boży. Ale zanim o tym słowie chwilę powiem, to pierwszą rzeczą, na którą chciałbym zwrócić uwagę, nie samym chlebem żyje człowiek, ale pierwsze, żyje tym chlebem, którym jest sam Chrystus Pan. Wiecie, ten 6 rozdział Ewangelii Jana, to, co tutaj jest napisane, gdzie Jezus nazwany jest chlebem życia, pokarmem żywota wiecznego, chlebem Bożym, chlebem żywota, Jezus mówi tu cały czas, odnosi się do Niego. On mówi, ja tym jestem dla was. A później mówi takie słowa, które do dzisiaj jakby no, są interpretowane w taki, a nie inny sposób. Kto nie będzie jadł mojego ciała i pił mojej krwi, nie będzie miał w sobie żywota. I ci, którzy go słuchali, mówią, twarda to mowa. Czy my mamy teraz jeść jego ciało i pić jego krew? Kochani, kiedy studiujemy Boże Słowo, to zdajemy sobie sprawę, że w Bożym Słowie mamy różnego rodzaju formy literackie, zapisu pewnych praw, które są przekazywane. ci ludzie, którzy słuchali Jezusa, ci Żydzi, którzy słuchali Jezusa, gro uczniów, którzy słuchało Jezusa, wzięli to dosłownie. Inaczej mówiąc, albo zadajmy sobie pytanie, czyżby Jezus wzywał i zachęcał ich do kanibalizmu? No bo to jest kanibalizm. Czy on domagał się, żeby oni teraz go na kawałki i zjedli? Czy o to chodziło? Nie, absolutnie. Na zdrowy rozum każdy z nas wie, że to nie o to chodziło. Jezus posługuje się przenośnią, alegorią, obrazem. Mówi, tym chlebem, który z nieba zstąpił, który daje życie światu, jestem ja. I zwróćcie uwagę, że za każdym razem albo wielokrotnie tam mówi, a kto we mnie wierzy, nie umrze, ale będzie żyć na wieki. W tej samej Ewangelii Jezus mówi o żywej wodzie do niewiasty. Gdybyś znała dar Boży i tego, który z tobą rozmawia, to byś prosiła go, a dałby ci żywej wody. Panie, daj mi tej żywej wody, żebym do tej studni już więcej nie musiała przychodzić. O czym Jezus mówi? O sobie, że On jest tą żywą wodą, że kto Jego się napije, kto będzie uczestniczył w Nim, będzie żył na wieki. Nikt z nas nie rozumie tego dosłownie. Tak jak nikt z nas nie rozumie tego dosłownie, jak tutaj, że mamy dosłownie jeść, bo to jest niemożliwe. Oni to tak zrozumieli. Ale wyczytałem, że Żydzi, wiecie, jak interpretowali na przykład księgę Koheleta, czyli kaznodziei Salomona. Tam dużo jest mowy o jedzeniu i piciu. Jedz, pij i raduj się, człowiecze, bo co ci w tym życiu tylko właśnie możesz się cieszyć, że jesz i pijesz. Ale rabini żydowscy odnosili to, że to jedzenie i picie odnosiło się jedzenie do Tory, a picie do czynienia dobra drugiemu. Mówią, to jest te, o to chodziło w Księdze Kaznodziei. No to jest ich taka interpretacja. Ale podoba mi się coś innego. Inni z kolei, Żydzi, mówili, czy uważali bardzo jednoznacznie, że kiedy mowa jest o spożywaniu ciała, kiedy Jezus mówi tutaj o spożywaniu ciała, to oczywiście nie mówi o dosłownym spożywaniu ciała, ale mówi o tym, że ten, który ma z Nim społeczność przez wiarę w Niego, przez zaufanie w Niego, spożywa Go w ten sposób, czy to spożywanie dokonuje się w ten sposób, że jest człowiekiem, który chce przyjąć sposób życia i postępowania Jezusa. Chce być takim jak On w całym swoim życiu i postępowaniu. To jest spożywanie Pana. Że chcesz być takim w swoim życiu i postępowaniu jak Jezus. Wtedy Go spożywasz naprawdę. A kiedy mowa jest o krwi, to mówisz w ten sposób, że chcesz by mieć te same motywacje, które miał Jezus, które prowadziły go do złożenia siebie na ofiarę dla Boga. A więc nie chodzi tutaj o dosłowne, bo Jezus, jak mówi o sobie, ja jestem drzwiami, czy ja jestem krzewem winnym, to każdy z nas rozumie, że nie jest dosłownie ani drzwiami, ani krzewem winnym. To jest obraz, który ma pokazać coś, pewne prawdy o Jezusie. Zresztą Kościół, pierwszy Kościół apostolski nigdy w ten sposób dosłowny nie interpretował tego fragmentu. Nigdzie w nauce apostolskiej dalej nie ma jakby rozwijania w tym kierunku tego tematu. Dopiero w XIII wieku pewne rzeczy od VI do XIII i w XIII wieku dopiero zostały tutaj określone jako, że ludzie będą spożywać ciało i krew w sposób materialny, ale przecież Pan Bóg jest duch. I zwróćcie uwagę na pewną rzecz, kiedy przestudiujecie ten 6 rozdział, za każdym razem, kiedy Pan Jezus mówi, kto będzie jadł, kto będzie pił. I mówi wielokrotnie, mówi o tym, kto do mnie przyjdzie. Nikt, kogo ojciec nie pociągnie, nie przychodzi do mnie. Za każdym razem mówi, pójdźcie do mnie, popatrzcie, lecz powiedziałem wam, nie wierzycie, chociaż widzieliście, wiersz 37, wszystko, co mi daje ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. A to jest wola, 40 wiersz, Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał żywot wieczny, a ja Go wzbudzę w dniu ostatecznym. 47 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny. Ja jestem chlebem żywota. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i poumierali tu, natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa. A więc w tym 6 rozdziale Pan Jezus mówi, w jaki sposób ty i ja możemy go spożywać. Mówi, jeśli chcesz go spożywać, chcesz mieć z Nim relacje, chcesz mieć z Nim społeczność, chcesz, żeby On dał ci życie wieczne, musisz do Niego osobiście przyjść. On mówi tu wyraźnie, kto do mnie przychodzi. Jeśli was Ojciec do mnie nie pociągnie, kto do mnie przychodzi, ja go nie wyrzucę precz. Czasami ludzie mówią tak, ale ja nie wiem, czy mnie Ojciec pociąga. To się przekonaj, przyjdź do Jezusa. Przyjdź do Niego. Tak po prostu. Z całym sobą, ze swoim życiem, ze swoim grzechem, z tym wszystkim, z całym balastem. Przyjdź i powierz Mu swoje życie, aby On stał się częścią twojego życia, tym wiecznym chlebem, tym żywym chlebem, który da ci żywot wieczny. Po prostu przyjdź. A jeśli do Niego przyjdziesz, to gwarantuję. On ci gwarantuje. Nikogo, kto do mnie przychodzi, nie odrzucę precz. I wtedy przekonasz się, aha, to Ojciec Niebieski mnie do Jezusa przyprowadził. Zwróćcie uwagę, Ojciec nas prowadzi do Jezusa, ale z drugiej strony ty i ja musimy być gotowi, aby samemu przyjść do Pana Jezusa, aby Mu powierzyć swoje życie, aby pokutować, aby wyznać swój grzech, abyśmy mogli dalej iść z Nim. I wtedy On staje się tym chlebem żywota dla nas. Wtedy On daje nam to życie. A więc nie samym chlebem żyje człowiek, ale żyje Synem Bożym przez wiarę w Niego, przez zaufanie. Otrzymuje to ponadnaturalne życie, które to Boże życie, które jest w Synu Bożym. Kto ma Syna, ma żywot wieczny. Kto nie ma Syna, nie ma żywota wiecznego. A więc to się dokonuje absolutnie, całkowicie przez wiarę. Zatem, jak Jezus mówi do tych ludzi, zabiegajcie nie o pokarm, który ginie, ale o pokarm, który trwa, o pokarm żywota wiecznego, który da wam Syn Człowieczy. Czy zabiegamy o ten pokarm? Czy Jezus jest już tym pokarmem dla ciebie? Czy jest tym żywotem wiecznym dla ciebie? Tak jak dzisiaj śpiewaliśmy, uwielbialiśmy Pana i możemy powiedzieć, Boże, jak to cudowną rzeczą jest należeć do ciebie. Karmić się tobą, kiedy jesteśmy w społeczności, w sposób duchowy oczywiście, przez wiarę. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi, że Chrystus mieszka w naszych sercach przez wiarę. W żaden fizyczny sposób. Dlatego Jezus wzywa ich w tym 6 rozdziale wielokrotnie do wiary. Druga rzecz. Nie samym chlebem żyć będzie człowiek. Chrystus i relacja z Chrystusem jest podstawą. Słuchajcie, nie będzie dla ciebie Słowo Boże pokarmem, jeśli twój duch nie będzie wcześniej ożywiony przez Chrystusa. Jeśli nie otrzymasz przebaczenia i życia, które daje sam Pan Jezus Chrystus. Ale kiedy to się dzieje, to w tym momencie doświadczasz całej mocy tego drugiego członu, tego słowa, które zapisuje ewangelista Mateusz, Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Boga. I wtedy zaczynasz doświadczać, jeżeli jesteś ożywiony, masz życie wieczne przez wiarę w Chrystusa Jezusa, wtedy wiesz, czym dla ciebie jest Słowo Boże. Ono nie tylko cię ożywiło, ono jest dla ciebie niezbędne jak ta manna. To jest twój i mój codzienny chleb. Każdego dnia, moi drodzy, musimy wstać rano i pójść i zebrać swoją porcję, swój omer, aby nie być duchowo głodnymi, aby to słowo dawało i podtrzymywało Boże życie w nas. Cudowne jest Boże Słowo, kochani. Ono daje moc i siłę nam do codziennego życia i do zwycięstwa. Tak więc w tym okresie świątecznym, kiedy jest tyle zabiegania, tyle troski, tyle troszczenia i zamartwiania się o rzeczy, które przemijają, potrzebne rzeczy, czasami to wszystko jest na wyrost. Nie wolno nam zapomnieć o pokarmie, który daje życie, którym jest sam Chrystus i nasza społeczność, bliskość, którym jest Jego święte Słowo, które On kieruje do nas. I ten chleb, Jezus Chrystus, narodził się. Gdzie się narodził? W domu chleba. Betlejem znaczy dom chleba. W Biblii nie ma niczego przypadkowego. A więc On urodził się tam, aby stać się tym chlebem żywota, przez wiarę w Niego dla każdego człowieka. I słuchajcie, nikt wtedy nie będzie głodny, ale twój duch będzie nasycony obecnością Pana. Więcej, pamiętacie, co Jezus powiedział? Daję wam życie i to życie w obfitości. Także z każdego naczynia glinianego, jakim jesteśmy, z każdego kubka, to życie Chrystusa w nas będzie mogło się przelewać na innych. Chciejmy powstać. Chciejmy uwielbić Pana. Nie będziesz niczym niestosownym dzisiaj, jeżeli ktoś tutaj w tym okresie świątecznym, tej pamiątce Bożego Narodzenia powie: ja dzisiaj chcę prosić Pana o ten Jego chleb, o tą Jego obecność w moim życiu. Albo ja chcę, żeby On dzisiaj, chcę do Niego przyjść, aby On na nowo napełnił, nasycił mojego ducha, abym znowu duchowo był posilony i podniesiony. Kiedy będziemy Go uwielbiać, zaśpiewamy pieśń, bardzo proszę grupę tutaj, zaśpiewamy pieśń. Jeżeli ktoś będzie miał pragnienie i będzie potrzebował modlitwy, będziemy się o Ciebie modlić. Ale teraz chcemy Bogu podziękować za Zbawiciela, za chleb żywota, którym jest Chrystus Pan.